I dziś chciałbym zwrócić naszą uwagę na trzy słowa, które wszyscy znamy, cytujemy w różnych sytuacjach. Stały się one sloganem lub hasłem. Czy na tyle ważnym, ile znaczyć powinny, będziemy się musieli zastanowić. Ale chcę je przypomnieć. Są to słowa ze słynnego hymnu o miłości apostoła Pawła, zawarte w 13 rozdziale pierwszego listu do Koryntian i 13 werset. Teraz więc pozostaje wiara, nadzieja, miłość. Te trzy, lecz z nich największa jest miłość. Trzy słowa: wiara, nadzieja, miłość. Bardzo często wypowiadane w różnych sytuacjach. Czasami sądzę, że jako banał niewiele znaczący, ale też dla wielu ludzi te słowa mają bardzo ważny wydźwięk. Są istotne. I myślę, że dla nas tu zgromadzonych te słowa naprawdę wiele znaczą. Wiara, nadzieja, miłość. Czy są bliskie nam te słowa? I treść, którą niosą z sobą te słowa? Czy mają one znaczenie dla naszego życia? Czy też tak bezwiednie, jak to się zdarza przy wielu przysłowiach, które właśnie pojawiły się i są cytowane z Biblii, ale właściwie słowa niewiążące, niewiele znaczące. Czy są te słowa bliskie wam też? Wiara. Nowotestamentowa definicja wiary została przedstawiona nam doskonale w niezwykłym rozdziale listu do Hebrajczyków, w 11 rozdziale. Autor tego listu, przedstawiając bohaterów wiary, mówi nam też, czym jest wiara. A wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy, przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. To jedna z najlepszych definicji wiary, jakie możemy znaleźć. Myślę, że człowiek by lepszej nie wymyślił. To Bóg zainspirował autora listu do Hebrajczyków, by nam przedstawił taką wspaniałą definicję wiary. I cały rozdział 11 mówi nam o bohaterach wiary. Mówi nam o pewnym wzorcu wiary, przedstawiając tych bohaterów. Nie można mieć wiary, nie mając społeczności z Bogiem. Bo wtedy, owszem, mamy, ale religijność. To nie autentyczna wiara Boga i w Jezusa Chrystusa. I przywołani bohaterowie Starego Testamentu, o których czytam w tym 11 rozdziale, ich czyny wypływające z tego przekonania wierzę do Boga, myślę, że wywołują jakieś emocje. One są dla mnie inspiracją. Te informacje o tych ludziach wiary. Niezwykli ludzie. Pozwolę sobie tylko przypomnieć kilka imion tu z początkowych wersetów tego 11 rozdziału. Jest cała plejada tych bohaterów wiary. Synowie Adama i Ewy. Jest powiedziane, że Abel złożył Bogu wartościowszą ofiarę niż Kain. Abelowi zależało na tym, by wiara, którą on wyznawał, która była w jego sercu, która sprawiała, że wierzył, iż Bóg jest jego stwórcą, chciałby przełożyła się na jego takie bardzo praktyczne życie. Dlatego zbudował ołtarz i złożył ofiarę. Zależało mu na tym, by ta jego wiara też w jakiś sposób przełożyła się na praktykę jego codziennego życia, by to nie była tylko teoria. Jego bratu Kainowi już nie. Jego bratu nie zależało tak bardzo na tym. I to przesądziło o wartości tego, co obydwaj zrobili. Kain chciał wiary tanim kosztem, z błogosławieństwem, z powodzeniem, bez szczególnej społeczności z Bogiem. Taka tania wiara na pokaz. A później kolejny bohater, Henoch, o którym wspomina tenże rozdział. Powiedziane jest, że podobał się Bogu. A cóż to takiego było w tym mężczyźnie? Czy brał udział w jakichś wyborach na mistera roku? To nie był żaden nadzwyczajny człowiek, żaden kulturysta. Tak myślę. Przynajmniej Biblia o tym nie wspomina, że jego wygląd zewnętrzny go jakby preferował do tej pochwały. Ale jest powiedziane, podobał się Bogu, bo chodził z Bogiem. I zanim się zestarzał, został zabrany z tej ziemi. Historia wydaje się może banalna, może nieprawdziwa. Ktoś mógłby pomyśleć, no, chyba zmyślona, to niemożliwe, żeby człowiek jakoś tak zniknął z ziemi bez skafandra kosmicznego, gdzieś został zabrany w przestrzeń. Ale Henoch udowodnił, że największym świadectwem jest żyć po Bożemu, w okolicznościach, w jakich Bóg nas stawia. Miał takie same problemy jak każdy inny człowiek. Zmagał się z codziennym życiem. A może to było jeszcze trudniejsze życie niż nasze współczesne. Mamy wiele udogodnień, a on te udogodnienia dopiero musiał sobie wypracować. Ale nie stwarzał pozorów wokół swojego życia. Był bardzo autentyczny w tym, kim był. I dlatego Boże Słowo powiada, podobał się Bogu. Nie tylko ludziom. Nie chodziło mu o to, żeby się ludziom przypodobać. Może żonie, nie wiemy. Rodzinie. Ale chciał się podobać Bogu. I to nie w taki sposób zakamuflowany, tylko by ludzie jakoś o tym dobrze myśleli. Ale zależało mu na tym, by podobać się Bogu. Nie wystarczy rozpoznać drzewo po liściach, ale również po owocach. I jego życie podobało się Bogu. Zresztą nie tylko jego, bo ten rozdział przypomina nam bohatera wiary, jakim był Noe. Ile czasu spędzał Noe sam na sam z Bogiem? Nie wiemy, ale dostatecznie dużo, że Bóg widział tę jego gorliwość, to oddanie. I coś mu oznajmił, czego innym ludziom nie powiedział. Noe uwierzył w to, co usłyszał od Boga. Inni nie uwierzyli. Ocenili go najgorzej, jak można było. Nikt nie uwierzył, ale też i nikt nie ocalał. Takie były konsekwencje tej niewiary w to, o czym mówił Noe. Moglibyśmy powiedzieć, że człowiek wierząc Bogu bardzo dużo ryzykuje, bo ryzykuje wszystkim. Wierząc, ryzykujemy wszystkim, co mamy, co posiadamy. To może brzmi dziwnie, ale mogą być sytuacje, w których pomyślą sobie, oni to jacyś dziwni ludzie, fanatycy. Zbyt poważnie biorą to, co czytają w Biblii. To trzeba w alegoriach jakichś zinterpretować. Tego nie trzeba brać dosłownie. Że Piotr chodził po wodzie, a może tam pod spodem słupki jakieś były, przecież krążą takie dowcipy. Czy na pewno on chodził po wodzie? Ryzykujemy naszą wiarą wszystko. To znaczy, że ktoś może pomyśleć, że naprawdę nie trzeba być aż tak gorliwym. A Abraham, to nie był asceta. To nie był człowiek otoczony poświatą jakiejś duchowej mgły. Żył zwykłym życiem. Był bardzo zaangażowany w ziemskie sprawy. Był ówczesnym biznesmenem. A mimo tego swojego zaangażowania w ten codzienny trud zdobywania środków do życia, zapewnienia bytu rodzinie, miał czas i miał wyczulone ucho, by usłyszeć Boga, który do niego mówił. Słuchał Boga i został zaliczony do bohaterów wiary. Uwierzył Bogu, że nie zabawia się jego życiem, że nie zafundował mu takiej atrakcyjnej wyprawy z Ur 900 kilometrów do Haranu. Jak przeżyje na pustyni, to jego wygrana. Jak nie, to po co słuchał? Mógłby ktoś tak powiedzieć? Pewno tak. On uwierzył Bogu. Zaufał, że ten Bóg, gdy do niego mówi, to nie po to, by mu zająć jego cenny czas, by dać mu jeszcze więcej zmęczenia, by sprawić, by się czuł tak już sfrustrowany, że już jedynym rozwiązaniem był tylko Bóg. No bo jak już wszystko tak doskwiera w życiu, to może właśnie jeszcze tak u boku Boga jakoś się da przeżyć. Miał społeczność z Bogiem, tęsknił za tą społecznością. Kiedy śledzę życie Abrahama, to niezwykła historia. Człowiek wizji. On miał wizję Bożego narodu, Izraela. I chociaż jej dobrze nie rozumiał, to myślę, że wychodził wiele razy. Stawał na zewnątrz swego namiotu i przyglądał się tym gwiazdom. Czy to jest możliwe, aby moja rodzina była tak liczna jak te gwiazdy, które widzę? Czy to jest realne? I myślę, że niejednego razu stawał i myślał: Panie, kiedy to się zdarzy? Co, jakie będą konsekwencje? I nigdy nie zwątpił. To dlatego został nazwany mężem wiary. Nie miał żadnej mapy. Tak naprawdę nie wiedział, dokąd go Bóg prowadzi, ale Bóg powiedział: wskażę ci kraj, w którym osiądziesz. I on wędrował. My byśmy raczej woleli mieć w punktach napisane, gdzie się zatrzymujemy, jakie będzie zaprowiantowanie, kto dostarczy nam cargo, kiedy przyjedzie z zaopatrzeniem, a kto będzie się zajmował logistyką, by ci wszyscy ludzie idący z nim razem przetrwali. A potem byli następni. Mojżesz, Jozue, Naaman, Dawid. Dziesiątki bohaterów wiary wymienionych w tym rozdziale, ale też w całej Biblii. Nie zamierzam wszystkich tych biografii prześledzić. Ale gdy o tym mówię, czy nie rodzi się też takie zapytanie, które i u mnie powstało? I to jest wiara? Opowiadanie o tych ludziach? To jest właściwie przedstawienie ich biografii. Jak się ich życie potoczyło? Czy to jest na pewno wiara? Tak, to jest wiara. Przełożona na język praktyki. To nie jest teoria. To jest wiara, która w praktyce funkcjonowała w życiu tych ludzi. To, co niektórzy uważają za wiarę, w ogóle nią nie jest. Wiara nie jest mgiełką świętości unoszącą się nad jakimś człowiekiem, sprawiając, że jest nadwierzącym albo świętym. To nie to czyni z nas ludzi wiary. Wiara, tak sądzę, to codzienne, zwykłe życie, zwykli ludzie, a jednak przebywający w obecności Boga. Można się zastanawiać, to w jaki sposób mam zdobyć tę wiarę? Co zrobić, aby ją posiąść? Może odpowiedzią jest to, co powiedział Jezus Chrystus do Marty, gdy był w domu Marii i Marty. Marto, Marto, troszczysz się i kłopoczesz o wiele rzeczy, niewiele zaś potrzeba, bo tylko jednego. Maria bowiem dobrą cząstkę wybrała, która nie będzie jej odjęta. Dwie siostry, różne postawy. Każda w swojej gorliwości chciała coś dla Jezusa uczynić. Ale myślę, że ta troska, która i nam w dzisiejszych czasach bardzo doskwiera, może sprawić, że gdzieś zgubimy ten ważny cel, wiara. Wierzyć Bogu. Czytamy w Bożym Słowie, że wszystko jest możliwe dla wierzącego. A nawet mamy przysłowie, wiara czyni cuda. I popadamy czasami w rozterkę. Dlatego, że odpowiedź jakby spóźnia się. Albo nie ma widoków na odpowiedź, nie ma przesłanek, że przyjdzie Boża odpowiedź. To jakoś sprawdza się u innych, ale w moim życiu chyba nie bardzo. Dlaczego nie u mnie? I może pojawić się taka myśl, mam słabą wiarę. Ale sposób na zmianę w tej słabej wierze jest tylko jeden. Być blisko Boga. Bóg nigdy nie zatyka swych uszu na wołanie tylko dlatego, że mamy słabą wiarę. Nowotestamentowy przykład uczy mnie, że wystarczy wiara wielkości ziarna gorczycy. Jest niezwykłe. Taka wiara? A my byśmy chcieli mieć taką wiarę, żeby ją można było tutaj takim 20-tonowym ciężarowym samochodem przywieźć, tak pokazać, tak ją zrzucić. Ale takie ziarenko? A jednak ona jest cenna. Tak bardzo ważna w naszym życiu. Tu spotykamy się właśnie dlatego, by zachęcać się wzajemnie do zmagania z tymi zagrożeniami, które przychodzą i mówią, masz słabą wiarę. Daleko ci jeszcze do świętości. To jest takie diabelskie oszustwo. Przyjdzie i powie ci, nie, nie, to wiesz, to musisz być takim świętym, żeby cię na ołtarze od razu wynieśli. Ale Boże Słowo mu powiada, wszyscy jesteśmy świętymi, gdy w imię Jezusa Chrystusa wierzymy w tego naszego Pana i Zbawiciela, gdy Jemu swoje życie powierzamy. Dlatego tu jesteśmy, by siebie wzajemnie wspierać tym wyznaniem naszej wiary w zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa. Szymon Piotr miał taki bardzo dramatyczny moment w swoim życiu. Zaparł się Jezusa Chrystusa. A jednak wyszedł z tego kryzysu. Dlaczego? Myślę, że jednym z bardzo ważnych elementów tego wyjścia z kryzysu było też to, że miał wokół siebie ludzi wyznających tę samą cenną, żywą wiarę w Jezusa Chrystusa. I wsparli go w tym zmaganiu się. Nie odrzucili go. Nie zlekceważyli. To było dramatyczne dla niego i dla otoczenia przeżycie. Dla jego bliskich przyjaciół. Ale jednak udzielili mu tyle wsparcia, że potem w dzień Pięćdziesiątnicy, inspirowany przez Boga i Ducha Świętego, stanął i już się nie bał żadnej dziewczyny, która mogła stanąć i powiedzieć, a ty jesteś Galilejczykiem, twój akcent ciebie zdradza. Ale stanął i powiedział, kim był ten Jezus Chrystus, którego ukrzyżowano i dlaczego On przyszedł na tę ziemię. Dlaczego jest dla nas tak ważną postacią? Dlaczego jest kimś, kto wart jest naszego zainteresowania i wiary? Wiara nie jest taką nadętą świętością, ale jest życiem przebiegającym w zgodzie z Biblią, z Bożym Słowem. To podstawowy fundament. Jeśli nie będziemy znać Bożego Słowa, ta wiara się nie będzie wzmacniać, wzrastać. Apostoł Paweł napisał, wiara jest ze słuchania. Ja myślę, że i z czytania. Czytasz to słowo, ono trafia do mojego umysłu i powoduje, że zastanawiam się, że przychodzi refleksja, że zmieniam coś w swoim życiu. A jeśli nie jestem w stanie, a to jest oczywiste, że nie jestem w stanie, poskażony grzechem, nie jestem w stanie wielu rzeczy sam zmienić. Staję przed Bogiem, powiadam, dzięki Ci, Ojcze, że dałeś Jezusa Chrystusa, że On może mi pomóc zmienić moje życie. A do realizacji tej wspaniałej wiary, która jest naszym udziałem, dał nam Bóg kolejne środki. Do realizacji życia wiary mamy wsparcie przez nadzieję i miłość. Psalmista powiada, błogosławiony ten, którego pomocą jest Bóg Jakuba, którego nadzieja jest w Panu, Bogu Jego. Nadzieja. Wiara i nadzieja. Razem z miłością. To takie trwałe elementy chrześcijańskiego życia. Tak prosto przecież wyznajemy, że dostępujemy zbawienia z łaski przez wiarę. Ale również jesteśmy zbawieni w nadziei. Tenże apostoł Paweł, którego już tu przywołuję kilkakrotnie, powiada w liście do Rzymian, w tej bowiem nadziei zbawieni jesteśmy, a nadzieja, która się ogląda, nie jest nadzieją. Bo jakże może ktoś spodziewać się tego, co widzi? To jakby powtórzenie tej definicji wiary. Zanim coś widzi, już spodziewa się, oczekuje, mam nadzieję. I nasza chrześcijańska nadzieja ludzi wierzących jest inną nadzieją niż nadzieja tego świata. Ona nie ma nic wspólnego z naszymi domysłami, z przypuszczeniami. Nikt nie może postawić znaku zapytania przy chrześcijańskiej nadziei. Wiara i Boże Słowo dają prawo do tej niezwykłej nadziei. Nadziei, która nawet nie widząc po ludzku ratunku, mówi, ufam Bogu. Jak młodzieńcy opisani w Księdze Daniela, gdy stali przed rozpalonym piecem. Jeśli nasz Bóg, któremu służymy, może nas wyratować, wyratuje nas z rozpalonego pieca ognistego i z Twojej ręki, o Królu. Ale jeżeli nie, niech Ci będzie wiadome, o Królu, że Twojego Boga nie czcimy i złotemu posągowi, który wzniosłeś, pokłonu nie oddamy. A jak by brzmiało współczesne wyznanie? No, Bóg Bogiem, piec jest bardziej realny, bo piec widzę, a Pana Boga jeszcze nie. A co tam? Kiwniemy głową, to nie kosztuje, a i tak swoje w sercu myślimy przecież. Przecież Bóg zna moje serce, wie. Myślicie, że tak nie robią ludzie? Robią. Co tam będą mi mówić, że tak nie postępuj, że temu Bogowi tego świata się nie kłaniaj? Przecież my w sercu mamy Pana Boga. A jak Go mamy, to cóż przeszkadza? Zamiast spędzić czas na modlitwie, na Biblii, to może pójdziemy na dyskotekę. Przecież Bóg wie, że Go kochamy. A jak jedną dziurkę w uchu zrobiliśmy, to jeszcze trzy może. To się przyda może do czegoś. Jak nie agrafkę, to łańcuch jakiś powiesimy. W końcu Bóg wie, jakie jest nasze serce. Co tam ten pokłon? On nic nie znaczy. I tak można pójść tym tropem i przywołać wiele takich pokłonów, które ludzie wierzący robią, uważając, że przecież w tym nie ma nic zdrożnego. Bóg przecież zna serce. Nie. To nie jest wiara w Boga. To jest tylko na pokaz. I wielu ludzi będzie poruszonych, wzruszonych w kościele za drzwiami i tak żyją swoim własnym życiem. Przyjdzie niedziela, to jak ten okręt podwodny. Wynurzą się, peryskop do góry i są święci. O 12 w nocy i tak będzie zanurzenie. Nadzieja nie jest matką głupich. Nadzieja jest matką ludzi wierzących. To nadzieja utrzymywała apostoła Pawła w jego drodze, w tym, co się działo z jego życiem. Ciało sponiewierane było. A mógł machnąć, otrzepać ręce, powiedzieć: Bóg zna moje serce, przecież wie, jaki jestem. A co tam te drobiazgi, że będę się z tymi ortodoksami ciągle spierał i kłócił? Nie zmienił. Nadzieja z dnia na dzień, odnawiając jego wiarę, pozwalała mu pójść przez Europę. To jemu zawdzięczamy, że Europa mogła w końcu zacząć używać określenia chrześcijańska. Bo on nie spoglądał na to życie teraz. On spoglądał daleko, wyprzedzając przyszłość. Spoglądał na metę swego życia. I nie śmierć była ostatecznym rozwiązaniem, ale życie w Bogu, życie wieczne. Nadzieja spotkania tego, dla którego całe swoje życie w swej gorliwości poświęcił. A więc nadzieja jest przypisana tym, którzy wierzą Chrystusowi. Przecież wiemy wszyscy dobrze, że dzięki nadziei tak wiele rzeczy jesteśmy w stanie zrobić, osiągnąć. Nawet tej takiej ludzkiej nadziei. Nadzieja, która wie, że prowadzi do określonego celu, pozwala nam do tego celu zdążać, nawet gdy pojawiają się ogromne trudności. Jeśli nie masz nadziei, została ci dziura, czarna dziura, pustka. Ale jeśli masz nadzieję, to nawet gdy tracisz kogoś najbliższego, a wiesz, że pojednany z Bogiem był, zupełnie inaczej przyjmuje się takie zdarzenie. A tak, bracia moi mili, bądźcie stali, niewzruszeni, zawsze pełni zapału do pracy dla Pana, wiedząc, że trud wasz nie jest daremny w Panu. Spoglądamy w przyszłość. Nie co dziś się zdarzyło, że są jakieś trudności, problemy. Ale ta nadzieja, przecież będzie coś nowego. Gdyby nie ta nadzieja, nie siedzielibyście tutaj. Trud nasz nie jest daremny, nawet patrząc na to po ludzku. A przecież nadzieja potrafi wykrzesać z człowieka najlepsze zalety. Energię. Daje bodziec do działania. I myślę, że tego wcale nie muszę nikomu udowadniać. Tego doświadczacie w różnych sytuacjach. Ale nadzieja, którą mamy w Bogu, sprzyja, pomaga inaczej oglądać życie. Mieć inną perspektywę do tego życia. Inny dystans do zdarzeń, które dla innego człowieka już są totalną tragedią. A dla nas, powiadamy, ufamy. Mamy nadzieję. Nadzieja chrześcijańska, jak mówi apostoł Paweł, to Jezus Chrystus. Paweł, apostoł Chrystusa Jezusa z rozkazu Boga, pisze do Tymoteusza, Zbawiciela naszego i Chrystusa Jezusa, nadziei naszej. To jest centrum naszej nadziei. Poza tymi elementami, które wymieniłem, sprzyjającymi temu, że mamy nadzieję, że w coś zainwestowaliśmy, że ufamy, że oczekujemy rezultatów, to największą naszą nadzieją jest nasz Zbawiciel, Jezus Chrystus. To cecha pierwszych chrześcijan, o której czytamy w Dziejach Apostolskich. Nadzieja, gorliwość, zapał. Tylko trzy wersety. W tej nadziei zbawieni jesteśmy, apostoł Paweł pisze Rzymianom. I chlubimy się nadzieją chwały Bożej. A nadzieja nie zawodzi. Nie ma nadziei ten, kto jest bez Boga na świecie. Apostoł Paweł w liście do Efezjan napisał. To chyba najbardziej dramatyczny moment w życiu, gdy pojawi się taka ocena. Nie mam nadziei, bo nie ufam i nie wierzę Bogu. Bo gdzieś Go zostawiłem po drodze, zostawiłam. Martin Luther King powiedział, wszystko na tym świecie dokonuje się dzięki nadziei. Gdyby nadzieja mu nie przyświecała, nie angażowałby się w rzeczy, które każdego dnia przypominały, że możesz zginąć, że są ludzie, którym się nie podobasz. Miał nadzieję. Wszystko dokonuje się dzięki też takiej nadziei, że warto podejmować trud, warto się zaangażować, warto coś ze swoim życiem zrobić, bo tylko w Bogu jest łatwiej przejść przez różne trudności, których to życie nam dostarcza. To przecież rolnik w nadziei zasiewa ziarno. W nadziei nowożeńcy składają sobie ślubowanie. Mają nadzieję. Dlatego przychodzą do kościoła, bo mają nadzieję, że oprócz tych ich ludzkich wysiłków będą mieć wsparcie wszechmogącego Boga. Wsparcie też ludzi, którzy są wokół, którzy wyznają też tę samą wiarę w Jezusa Chrystusa zmartwychwstałego. Można takie mądre zdanie powiedzieć. Wiarą sięgamy do Boga, nadzieją sięgamy w przyszłość, zaś miłością obejmujemy wszystkich otaczających nas ludzi. Te trzy są nierozłączne. To chyba miał na myśli apostoł Piotr, gdy napisał do chrześcijan, którzy doświadczali cierpień. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który według wielkiego miłosierdzia swego odrodził nas ku nadziei żywej przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Mamy żywą nadzieję. Dlaczego? Bo mamy żywego, zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa. To nie jest wiara w coś martwego, w kogoś martwego, ale wiara w Jezusa Chrystusa żyjącego. Dla nas, ludzi wierzących, niebo nie jest gołąbkiem na dachu, ani nie jest marchewką przywiązaną przed oczami konia. Mam nadzieję, że ją złapię. Nie. Nasza wiara ma swoje zasadnicze oparcie w Jezusie Chrystusie. A Bóg nadziei niechaj was wypełni wielką nadzieją i pokojem wierze, abyście obfitowali w nadzieję przez moc Ducha Świętego. Człowiek wierzący może być u kresu możliwości, ale nigdy u kresu nadziei. To daje nam Boże Słowo. Chcę, by to Słowo dla was dziś, kochani, było zachętą, pobudzało do pójścia za Chrystusem w 120%, a nie tylko w 100. By naprawdę to była inspiracja, wiara i nadzieja. Ale zdarza się, że mówiąc o miłości, możemy usłyszeć takie dziwne zdanie. Przynajmniej ja je wyłapałem. Nie jesteśmy pod zakonem. Jesteśmy powołani do wolności. Wszyscy upadamy, ale miłość przykrywa każdy grzech. Nałóż się więc miłować, kochaj Jezusa i braci, a masz zagwarantowane niebo. To dobrze brzmi, ale to nie jest Boże Słowo. Boże Słowo powiada, musisz się narodzić na nowo. Dlaczego? Albowiem tak Bóg umiłował świat, że dał Syna swego jednorodzonego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Miłość nie jest tylko emocją. To nie jest tylko uczucie do Chrystusa. Można przeżywać emocje, wołać do Boga i płakać, i wyjść z tego miejsca i żyć tak, jak wszyscy obok. I nikt nawet się nie zorientuje, że kochasz Boga. A co się będę wychylał? To jest moja osobista sprawa. I wiem, że tak często ludzie reagują. Kiedyś pewnemu chirurgowi składałem świadectwo, on powiedział: wie pan co, to jest moja prywatna sprawa. Ale się myli. Nasza wiara nie jest prywatną sprawą. Dlatego, że to, jak żyjemy, to prywatne zachowanie często ma swoje konsekwencje w publicznym życiu. Bo jak żyjesz bez Boga i bez wiary w Niego, to postępujesz tak, jak wszyscy. Sprawisz innym krzywdę, rodzina może cierpieć, bo nie masz żadnych hamulców, nie ma żadnych ograniczeń. Nie ma potrzeby żyć inaczej. Miłość oznacza posłuszeństwo przykazaniom Jezusa Chrystusa. To jest jedyny rodzaj miłości, jaki On akceptuje. Posłuszeństwo każdemu przykazaniu, każdemu słowu, w każdych okolicznościach i zawsze. Jeśli mnie miłujecie, powiedział Jezus, przykazań moich przestrzegać będziecie. Jeśli przykazań moich przestrzegać będziecie, trwać będziecie w miłości mojej, jak i ja przestrzegałem przykazań Ojca mego i trwałem w miłości Jego. Na tym bowiem polega miłość ku Bogu, że się przestrzega przykazań Jego, a przykazania Jego nie są uciążliwe. Miłość to nie substancja, to nie produkt, to dar od Boga. Dlatego najlepszą definicją znowu jest Słowo Boże. I dlatego warto sięgać do tego wspaniałego hymnu 13 rozdziału listu do Koryntian. To nie jest ten rodzaj miłości, jaki świętujemy w walentynki. To nie romantyczność, nie o emocje i uczucia. Paweł apostoł napisał ten hymn o miłości, pokazując nam, że wadliwe mamy myślenie o miłości. Pewnego rzeźbiarza zapytano, w czym jest sekret, że wykonując rzeźbę w końcowym efekcie zrobił pięknego lwa. On powiedział, to proste. Idziesz do lasu, bierzesz kawałek drewna i odcinasz wszystko, co nie jest lwem. I apostoł Paweł napisał hymn o miłości, pokazując, czym miłość nie jest. Odcinasz to i zostaje ci piękna, Boża miłość, niezwykła miłość. W tej koryńskiej pieśni o miłości Paweł odcina wszystko, co wygląda jak miłość, aby pozwolić prawdziwej miłości zatriumfować. I myślę, że mogę to powiedzieć, iż ta miłość wygładza szorstkie krawędzie naszej wiary. Wygładza je tak, byśmy pasowali dokładnie do rąk Boga, który chce nas użyć dla większej chwały swego imienia. Musimy pamiętać, że jesteśmy Jego dziećmi. Kiedy rodzina jest wielodzietna i ma tych dzieci sporo, jak to wśród dzieci bywa? Dzieciaki potrafią wykorzystywać sytuację i jeden biegnie do mamy i mówi: mamo, on mi zabrał piłkę, a tamty mówi: tak, bo on mi zabrał moją zabawkę. A trzeci jeszcze coś innego mówi. I mówi: mamo, ty musisz go ukarać. Albo jeszcze najlepiej wyrzuć go z domu. No on mi doskwiera. Co mądra mama zrobi? Zawoła tą swoją trzutkę i powie im jedno, powinna im powiedzieć jedno mądre zdanie. Owszem, różnicie się, każdy z was jest inny. Posprzeczaliście się o rzeczy nieistotne, ale nie zapominajcie, że jesteście rodzeństwem, że jesteście siostrą i bratem. Pamiętajcie o tym. To miłość Boża pozwala nam przez te okulary miłości patrzeć na drugiego człowieka inaczej. Czasami o takie banały obrażamy się. O skrzywiony paluszek, o coś tam jeszcze. Ten krzywo spojrzał, ten ręki nie podał, a tamten kichnął za głośno koło mnie. Pewno miał coś do mnie. Zapominamy, że jesteśmy dziećmi Jezusa Chrystusa. Dziećmi Bożymi. To są rzeczy, które nie będą miały znaczenia. Wszystko przeminie, Słowo Boże powiada. Choćby języki ustaną, proroctwa się skończą. Co zostanie i co wniesiesz do wieczności? No, te swoje dąsy, bo on mi na odcisk nadepnął. To kup sobie plaster i usuń ten odcisk. Bo z tym nie wejdziesz, to nie jest istotne. Dziecko Boże, myślę, że taki Kościół kocha Bóg. I on powie, wiem, że się różnicie. Wiem, że macie różne spojrzenia. Wiem, że ciebie drażni. Wiecie, ile rzeczy mnie drażni? Czasami daję upust temu i wy to widzicie. Ale tak naprawdę to podnosi tylko temperaturę. To podnosi tylko ciśnienie. Ale tak naprawdę Bóg przypomina, pamiętaj, jesteś moim dzieckiem. Obok są twoi bracia i siostry, twoja rodzina. O miłości chrześcijańskiej powiedziano tysiące kazań. Napisano tysiące słów. Każda piosenka śpiewana to piosenka o miłości. Ciągle jej ludzie szukają, widocznie nie mogą jej znaleźć. W złym miejscu szukają. Trzeba im powiedzieć. List do Koryntian, 13 rozdział. Odetnij to, co nie jest miłością i zobaczysz wspaniałą miłość chrześcijańską, Bożą miłość. To nie jest cnota, której się można nauczyć. Ona powstaje przez wewnętrzne odrodzenie. I Tołstoj powiedział tak. Wybieraj zawsze miłość. Jeśli się na to raz na zawsze zdecydujesz, wtedy zwyciężysz świat. Miłość usługująca jest niesłychaną potęgą i nie ma jej równej. Miłość, która jest tylko sama dla siebie, jest egoistyczna. Jezus nie przyszedł, aby dać nam życie łatwe, miłe i przyjemne, jak muzyka łatwa, lekka i przyjemna. Ale po to, by uczynić nas wielkimi w oczach tego świata i wielkimi dla Królestwa Bożego. My wiemy, i to jest dla mnie bardzo cenny werset, śpiewamy go nawet w formie refrenu. Wiemy, że nic nas nie odłączy od miłości Bożej. Ani śmierć, ani prześladowanie, ani żadne inne rzeczy. Bo ona pójdzie z nami do wieczności. Kiedy będziesz w wieczności, wiara ci nie będzie potrzebna. Zobaczysz twarzą w twarz Jezusa Chrystusa. Nie będziesz już musiał mieć nadziei. Nadzieja znajdzie swoją metę. Ukoronowanie. Ale miłość zawsze będzie ważnym elementem, nawet w Królestwie Bożym. Żebyś mógł spojrzeć i w tym Królestwie Bożym niestety nie będzie takich przegródek. Tu baptyści, tu metodyści, a tu zieloni. Pan Bóg ma ogromną miłość, której ja nawet nie rozumiem. Naprawdę jestem tylko szczęśliwy, że mogę w niej być zanurzony, w niej uczestniczyć. Każdy z nas ma możliwość przeżycia swego życia z Bogiem i nie ma powodów, by twierdzić, że jest to niemożliwe, trudne i niewykonalne. Bohaterowie wiary 11 rozdziału listu do Hebrajczyków są najlepszym tego świadectwem, że dobrze jest żyć z Bogiem w każdych okolicznościach i wspierają nas w tym życiu z Bogiem. Trzy najważniejsze elementy. Wiara, nadzieja i miłość. Uczmy się takiej wiary, przekładanej na język praktyki. Miej nadzieję, że nawet w najtrudniejszych okolicznościach Bóg nie zapomniał o tobie, nie zlekceważył twojej sytuacji. Że jesteś bratem i siostrą dla drugiego człowieka I może nawet nie wiesz, jak bardzo ważną osobą jesteś. Nie mamy świadomości, aż ktoś nam powie, czuję się zbudowany twoim życiem, twoją postawą. I nie okazuj takiej miłości, która będzie miłością tylko na pokaz. No, żeby dobrze wypaść. Ale tę autentyczną miłość. Ona jest tak niezwykłą, że apostoł Paweł powiada. Miłość jest cierpliwa. Miłość jest dobrotliwa. Nie zazdrości. Nie jest chełpliwa. Nie nadyma się. Nie postępuje nieprzystojnie. Nie szuka swego. Nie unosi się. Nie myśli nic złego. Nie raduje się z niesprawiedliwości, ale raduje się z prawdy. Spodziewa się i znosi wszystko. Jesteśmy Bogu wdzięczni, że tu dzisiaj razem będziemy mogli, wychodząc z tego miejsca, powiedzieć: chcę, by mojemu życiu towarzyszyła wiara, nadzieja, mam ją, i miłość. A ona przykryje wiele wad, którymi mogłem urazić moją siostrę i brata w Chrystusie. Powstańmy i podziękujmy Bogu.